Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także naszych gości. A przedtem jeszcze powitamy Jarka, który będzie realizował program. Witamy Cię serdecznie. Z nami dzisiaj są ksiądz ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin, asystent Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich czcicieli Matki Bożej właśnie w tej formie Żywego Różańca w Archidiecezji Warszawskiej, a zwłaszcza chciałbym pozdrowić wszystkich chorych, którzy wspierają swoją modlitwą naszą ojczyznę.
I z nami dzisiaj jest ksiądz Szymon Mucha, kustosz Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole w diecezji radomskiej, redaktor naczelny miesięcznika Różaniec.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie moich rodziców, bo oni są wierni modlitwie różańcowej. To jest ich stały punkt programu przy Radiu Maryja, modlitwa różańcowa, a także tą większą moją rodzinę, jaką jest parafia, Wysokie Koło, szczególnie młodzież, którą spotykamy się w piątki na godzinie dla Jezusa, też z modlitwą różańcową wszystkich moich przyjaciół.
I z nami jest dzisiaj siostra Wioletta Ostrowska, loretanka, sekretarz redakcji miesięcznika Różaniec.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Witam moją całą wspólnotę i w Rembertowie, i też na Pradze, naszą Matkę Generalną. Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych czytelników miesięcznika Różaniec, wszystkich naszych autorów, współpracowników zaangażowanych w to dzieło Różańca, krzewienia modlitwy różańcowej oraz wszystkich kapłanów, diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca, a szczególnie tych, z którymi ostatnio się spotykałyśmy.
Modlitwa ocaleniem ojczyzny to temat, który dzisiaj będzie treścią naszych rozmów.
Drodzy radiosłuchacze, Radio Maryja od początku swojego istnienia jako jeden z podstawowych elementów wzięło właśnie modlitwę. Także rodzina Radia Maryja na pewno się modli i również o ocalenie ojczyzny. Natomiast chcieliśmy dzisiaj w jakiś sposób może jeszcze uświadomić tym, którzy może nie tak przykładają się do tej modlitwy, o wielkim znaczeniu właśnie dla ocalenia naszej ojczyzny. Przede wszystkim, by Pan Bóg mógł w nas działać i przez nas. Także to chodzi o osobisty stosunek do Pana Jezusa, do Matki Bożej, a nie o wskazywanie palcem, co kto ma robić. Nasi goście, redaktorzy miesięcznika Różaniec zostali właśnie zaproszeni, gdyż, zresztą siostra o tym powie, listopadowy numer miesięcznika Różaniec będzie temu zagadnieniu poświęcony modlitwie za ojczyznę. Ale na początek poprosimy, bo i tak troszeczkę spóźnienia mamy, księdza Szymona Muchę o wprowadzenie nas w ten temat. Prosimy bardzo.
Dla nas po Bogu największa miłość to Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie, Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom, kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. Przywołuję, kochanie, te słowa wielkiego prymasa tysiąclecia, która, jak pamiętamy, kocha ojczyznę więcej niż własne serca, wszystko, co czynił dla Kościoła, właściwie czynił dla niej. Bo ojczyzna rzeczywiście nasza dzisiaj jest w potrzebie. Były w historii momenty, kiedy ojczyzna potrzebowała od nas, od Polaków, odwagi, bohaterstwa, nawet przelania krwi w jej obronie, w obronie jej wolności. Kiedy ojczyzna potrzebowała ofiary, cierpień, potrzebowała zrywu robotników, górników, stoczniowców. Dziś ojczyzna też jest w potrzebie. Dzisiaj mógłbym powiedzieć, że ojczyzna nasza potrzebuje przede wszystkim ludzi sumienia, odważnie przyznających się do Chrystusa, którego przecież zaprosiliśmy do naszych dziejów ponad 1000 lat temu. Ale chcemy dzisiaj w tym naszym programie, w tej naszej audycji powiedzieć, że dzisiaj ojczyzna potrzebuje wielkiej modlitwy, modlitwy różańcowej. I kilka tu przykładów ludzi, którzy tak bardzo o tę ojczyznę modlili się. Święta Faustyna. Ojczyzna moja, ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz? Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie. Jan Paweł II, będąc w Gdańsku na zaspie, powiedział takie bardzo konkretne i krótkie słowa zapewnienia. Codziennie się za was modlę. Codziennie modlę się za moją ojczyznę. Pamiętamy przecież 30 lat już mi od rozpoczętych na w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu mszy świętej za ojczyznę. Ksiądz prawa Teofil Bogucki 30 lat temu tak to tłumaczył, powstanie tej mszy świętej za ojczyznę. Tylko przy pomocy modlitwy możemy w skomplikowanej sytuacji w kraju uczynić bardzo wiele, aby zwyciężyło dobro i rozsądek, aby zapanowała sprawiedliwość społeczna, poszanowanie człowieka, ład i pokój wewnętrzny, który zabezpiecza byt i wolność ojczyzny. Kontynuował to dzieło ksiądz Jerzy Popiełuszko, dziś błogosławiony, jutro będziemy wspominać w liturgii jego postać. Przecież właściwie ostatnia jego modlitwa za ojczyznę to różaniec Bydgoszczy, zanim zakończył swoje życie śmiercią męczeńską. Ja jeszcze mam taki obraz w jednym z albumów, obraz księdza prymasa, kardynała Wyszyńskiego. Jest to czarno-białe zdjęcie. Ksiądz kardynał jest ukazany w takim czarnym, długim płaszczu, nie w kardynalskim kapeluszu i purpurach. Zamiast pastorału prymasowskiego ma taką brązową laskę i przy niej zwisa różaniec. To zdjęcie zrobione było w odosobnieniu, kiedy władze PRL-u aresztowały głowę kościoła w Polsce i przecież tam prymas dokonał tych wielkich duchowych rzeczy. Najpierw sam oddaje się w niewolę Matki Bożej, wszystko postawił na nią, oddał w niewolę miłości cały naród. I tam przecież powstały teksty ślubów jasnogórskich jako program duchowy, odnowy duchowej, moralnej, społecznej naszej ojczyzny. Jako redakcja Różańca podejmujemy właśnie ten temat modlitwa o ocalenie ojczyzny w numerze listopadowym. Z jednej strony w kontekście historycznym wielkich zwycięstw, które zostały odniesione dzięki modlitwie, szczególnie modlitwie różańcowej i o tym tutaj za chwilę ojciec Stanisław powie, ale też i podejmujemy to zagadnienie, ten temat w kontekście aktualnej sytuacji, w której znajduje się nasza ojczyzna, pokazując świadectwa zwykłych Polaków, którzy w szczególności w rodzinie, w życiu zawodowym podejmują codzienną modlitwę, przekazując w ten sposób i wartości religijne, patriotyczne, i miłość do ojczyzny kolejnemu pokoleniu Polaków. To moglibyśmy powiedzieć nasza codzienność, to nie jakieś zrywy czy powstania. Codzienność Polaka, katolika, człowieka wiary i modlitwy, która często jest dzisiaj takim prawdziwym bohaterstwem.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Szymon Mucha wprowadził nas w początki tego tematu dzisiejszego. Natomiast teraz prosiłbym ojca Stanisława Przepierskiego, dominikanina, by powiedział właśnie, jak to w Polsce było z tymi objawieniami i modlitwą różańcową, bo tam o Lepanto, no to wiemy, ale jak to w Polsce funkcjonowało? A w ogóle różaniec, modlitwa różańcowa w kościele zaistniała przecież nie od samego początku.
Tak, modlitwa różańcowa ma swoje początki w XIII wieku. Związana jest tutaj z postacią świętego Dominika i naszego zakonu, również zakonu Kartuzów. Niemniej na przestrzeni wieków ona się rozwijała. Wielką postacią różańcową był papież Pius V, święty papież dominikanin. To on właśnie ustanowił taką kanoniczną formę modlitwy różańcowej podzielonej na trzy części: radosną, bolesną i chwalebną. To jest ten papież związany z bitwą pod Lepanto i ustanowieniem święta królowej Różańca Świętego. Jest tym papieżem, który, gdy ktoś był w Rzymie, w bazylice, tej najstarszej maryjnej bazylice Rzymu, Santa Maria Maggiore, to w prawej nawie, w kaplicy bocznej jest vis-a-vis innej kaplicy, z kolei z lewej, w lewej nawie Salus Populi Romani, tej pięknej ikony Matki Bożej, opiekunki rzymskiego ludu. Właśnie w tej prawej nawie z kolei jest grób świętego papieża Piusa V. Później byli inni, bardzo znani apostołowie Różańca, czy błogosławiony Alain de la Roche. Ja już nie chcę tego rozwijać w Polsce, bo do tego się na tym się skupmy. Zasłynął z takiego rozkrzewiania kultu maryjnego i też eucharystycznego święty Jacek od Rowąż, błogosławiony Czesław. I tak przez pokolenia. Ja tutaj do takiego punktu bardzo węzłowego chciałbym nawiązać, mianowicie do tych objawień maryjnych, które zostały zatwierdzone w Polsce, to jest są objawienia w Gietrzwałdzie. Przypomnę, one miały miejsce 19 lat po objawieniach Matki Bożej w Lourdes. Dokładnie przebiegały one od 27 czerwca 1877 roku do 19 września tegoż samego 1877 roku. Dwie dziewczynki, właściwie dziewczyny, 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska, one żyjące pod zaborami, w zaborze pruskim, wracając z egzaminu przygotowującego do pierwszej komunii świętej, ujrzała właśnie pierwsza z nich, Justyna, nad drzewem obok kościoła Matkę Najświętszą, która od razu skupiła uwagę Justyny. To poszczególne dni objawień Maryja nazywa siebie niepokalaną królową, Matką Bożą niepokalaną. I tu w ogóle tak na marginesie chcę powiedzieć, podobnie jak w Fatimie, te objawienia mają w sobie również taki nurt eucharystyczny. To tu dziewczyny wracają z przygotowania do pierwszej komunii świętej. Z kolei w Fatimie anioł stróż Portugalii, anioł pokoju, objawia hostię, z której kapie krew do kielicha, nawołuje do ofiarowania ciała, krwi, duszy i bóstwa Chrystusa z wszystkich ołtarzy świata na przebłaganie za zniewagi, które serce Jezusa i niepokalane serce Marii doświadcza. To tak drogą, że tak powiem, dygresji. Te objawienia w Gietrzwałdzie co do swoich konsekwencji dla naszej historii i samoświadomości naszej ojczystej mają taki wpływ, że to był czas, kiedy zakazywano modlitwy w języku polskim. Wiemy, że dzieci polskie były bite za to, że uczyły się pacierza w języku polskim. Mówię tutaj o dzieciach wrzesińskich, ale to on był najsłynniejszy, ten rodzaj szykan. Natomiast w zaborze pruskim, otóż nie wolno było nawet właśnie się przyznawać do tego, że się posługujemy językiem polskim w modlitwach. To już wielokrotnie na przestrzeni lat późniejszych się okazywało. Tu natomiast w Gietrzwałdzie Matka Boża w języku polskim zwraca się do tych dziewczyn, prosząc je o modlitwę różańcową. Przypomnijmy, że to był czas, kiedy wielu księży musiało opuścić parafię, zakony były poddane kasacie. Nasz zakon dominikański właściwie był skazany, jak inne zakony, na wymarcie. Wszystkich zakonników zwieziono do takiego miejsca, które znamy skądinąd, do Gidel, to jest niedaleko Częstochowy, słynne sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, i tam mieli wymrzeć. Nie wolno było przyjmować nowych kandydatów. I właśnie w tym czasie, kiedy właściwie wszystko wydawałoby się jedną wielką ruiną, zniszczeniem naszych takiej ciągłości przekazu wiary w naszej ojczystej języku, a zarazem w tradycjach polskich, tutaj Maryja sama w języku polskim nadaje nam, Polakom, taką otuchę, zastrzyk wielkiej nadziei, że ona się upomina o właśnie ten rodzaj modlitwy w języku, który ona sama, którym się posługuje. I to był wielki zastrzyk, olbrzymie tłumy ludzi, nawet do 50 tysięcy ludzi w ostatnim fazie objawień gromadzą się w Gietrzwałdzie, modlą się za ojczyznę. Dzieci, te dziewczęta pytane przez kapłanów, właściwie zasugerowano im, żeby zapytały Matkę Najświętszą, czy księża wrócą do parafii. Matka Boża odpowiada: tak, ale odmawiajcie różaniec. Czy zakonnicy wrócą do klasztorów? Tak, ale odmawiajcie różaniec. Czy chorzy uzyskają zdrowie, którzy byli tam przywiezieni, bo zazwyczaj przy tego typu objawieniach, zjawieniach Matki Najświętszej ludzie przywożą swoich chorych, licząc na uzdrowienia? Tak, ale niech się modlą. I to właśnie było z wyraźnym wskazaniem na różaniec. Co zatem można z tych, tak pobieżnie analizując te tutaj z racji czasowych ram objawienia Giecwałskie można powiedzieć jedno. Sama Matka Boża dała do ręki konkretny środek, dzięki któremu możemy uzyskać po pierwsze nadzieję, odrodzenie, jedność, swoją tożsamość, a zarazem wolność. I to wolność w zakresie politycznym i duchowym, i kulturowym. To jest niesamowita prawda tego, tych objawień giecwałskich. To jest jedna rzecz. Później oczywiście przychodzi czas cudu nad Wisłą, kiedy episkopat polski modli się na Jasnej Górze, bardzo intensywnie wzywając opieki Matki Najświętszej. Jest to zawierzenie się Maryi. Warszawa, która na kolanach i przez adorację, i przez procesje błagalne prosi Maryję o opiekę. Jest ten wyraźny zwrot akcji w wojnie, to się nazywa cudem. Tam nawet doszło do objawienia Matki Najświętszej nad tymi najsłabszymi oddziałami młodych gimnazjalistów, którzy nie byli do końca przygotowani do prowadzenia regularnej wojny. Uczyli się strzelać dopiero na kilka godzin praktycznie przed pójściem na front. I tu właśnie nad tymi oddziałami, nad księdzem Skorupką, pojawia się Maria, tak przynajmniej mówią sami bolszewicy, którzy byli później, zaświadczali o tym, że oni widzieli tę postać, wystraszyli się konkretnie. Wyraźna interwencja tutaj nadprzyrodzona również, nie tylko samej taktyki politycznej, czy taktyki wojennej. Ten element nadprzyrodzony często się tutaj redukowało, nie ukazywano, nie wnikajmy w przyczyny tego. Następnie przychodzi ten czas olbrzymiego takiego zrywu naszej ojczyzny, odbudowywania zjednoczenia naszej ojczyzny wokół tradycji. Wiadomo, że Polska była podzielona na konkretne rejony, na zabory. Każdy był w innym trybie prowadzony, inne następstwa. Olbrzymi wysiłek społeczeństwa, Episkopatu Polski, prymasa Chlonda, który próbuje organizować to życie i nie tylko jego samego, ale mówimy tutaj o tej modlitwie za ojczyznę, więc wielki wysiłek duchowy, żeby Polacy się na nowo złączyli, wpatrzeni w Boga, wpatrzeni w tajemnicę odkupienia. Przychodzi wreszcie olbrzymi dramat II wojny światowej, który to niszczy. Wiemy, że po wojnie przychodzi czas nowej rzeczywistości, narzuconej z kolei ze wschodu. Wielki wysiłek znowu prymasa Chlonda, który 8 września 1946 roku, w dzień właśnie Maryjny, wspomnienie urodzin Matki Najświętszej, oddaje Polskę z episkopatem przy udziale miliona ludzi na Jasnej Górze Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej, wołając o modlitwę. I tutaj chciałbym dotknąć takiego elementu właśnie w nawiązaniu do modlitwy różańcowej konkretnie, że rok później ten sam prymas Chlond u grobu świętego Wojciecha formułuje pewne hasło duszpasterskie dla ojczyzny, mianowicie każdy Polak odmawia codziennie swój różaniec. To był jeden z takich trendów, który miał pogłębić to samo oddanie Niepokalanemu Sercu Maryi. Zaznaczam, było to również związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Papież Pius XII wzywał narody do oddawania się Niepokalanemu Sercu Maryi i te objawienia miały właśnie wezwanie do modlitwy różańcowej, do przyspieszenia również triumfu Niepokalanego Serca Maryi nie tylko w Rosji, ale w całym świecie. I ten program modlitwy różańcowej został właściwie wytyczony. Później został podjęty bardzo wyraźnie, do tego może później nawiążę, w takim liście, mało znanym liście duszpasterskim młodego biskupa lubelskiego, przyszłego prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, o codziennym odmawianiu różańców w swojej diecezji. Ja może tutaj bym proponował, że siostra, jeżeli mogę tak zaproponować pewną ciągłość, żeby siostra Wioleta powiedziała właśnie o tym takim pewnym testamencie prymasa Chlonda.
Tak, bardzo zachęcam do wsłuchania się w te słowa prymasa Augusta Chlonda, sługi Bożego. Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Pannie. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba, spełni swe zadanie będąc matką nowych świętych. Polska ma stanąć na czele Maryjnego Zjednoczenia Narodów. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Polska będzie przewodniczką narodów. Zachód oczyszczający się ze zgnielizny z podziwem na nas patrzeć będzie. Maryja obroni naród od zupełnej zagłady. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zapanuje Zbawiciel na świecie przez Polskę. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną bronią, której Polska używa i odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uchroni Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja ochroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Szliśmy z różańcem i pójdziemy z różańcem, bo z Matką Bożą idziemy w lepszą przyszłość.
Dziękuję bardzo. To był tekst
prymasa Chlonda, Augusta Chlonda, Sługi Bożego.
Dziękuję.
Przypomnijmy, że po prymasie Chlondzie zostaje nowy prymas. Prymas Chlond umiera bardzo młodo, stosunkowo jak na biskupa, 65 lat, właściwie zostawiając Polskę w nowych sytuacji, która niesie za sobą olbrzymie trudności, olbrzymie zagrożenia i wyzwania, które spadły z kolei rozwiązywanie tych problemów na barki młodego, jak już wspomniałem wcześniej, Stefana Wyszyńskiego, biskupa lubelskiego, wezwanego na biskupstwo, na stolicę biskupią Gniezna i wtedy Poznania. Otóż prymas Wyszyński podejmuje ten program zawierzenia Matce Najświętszej. On podąża tą ścieżką właściwie wskazaną przez prymasa Chlonda i widać to po kolejnych latach. Ja tutaj chcę uruchomić pewną wyobraźnię taką czasową. Otóż przypomnijmy, 46 rok, oddanie niepokalanemu sercu Matki Najświętszej naszego narodu, naszej ojczyzny, zwłaszcza z naciskiem na oddanie rodzin, wskazanie na bratnią miłość, odbudowanie kraju, którego ziemia przesiąknięta jest krwią, łzami. To był ten 46 rok. Przypomnę, Polska była drugim krajem po Portugalii, który podjął to wskazanie Piusa XII, aby się zawierzać niepokalanemu sercu Matki Najświętszej. Przychodzi rok 1956, 10 lat później, prymas Wyszyński za to, że staje w obronie sumienia chrześcijańskiego i zasad życia chrześcijańskiego, zostaje internowany, uwięziony, wiemy o tym dobrze. Przychodzi rok 1956, jest to 300-lecie ślubów Jana Kazimierza, ślubów lwowskich, przyjęcia Matki Bożej na Królową Polski i on w Komańczy w dzień świętego Andrzeja Boboli, patrona ojczyzny, najprawdopodobniej autora samych ślubów kazimierzowskich, pisze w Komańczy akt poświęcenia narodu polskiemu, te śluby jasnogórskie. I tutaj chciałbym zacytować tę jedną przynajmniej z linii, którą on wytyczył w tych ślubach, w których sam osobiście nie brał na Jasnej Górze udziału, był tylko pusty tron z kwiatami, bo prymas był nadal więziony. Ja tylko przytoczę tę myśl. Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością, zaznaczam, ciekawe sformułowanie, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Boga Rodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej stolicy. I mówi dalej, oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom, a więc jest to bardzo skonkretyzowane, uwzględniające właśnie rodzinę, polski dom i każde polskie serce, aby Twoja chwała nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, czyli naśladowanie Matki Bożej. Tutaj jest również programem. Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze te wszystkie cnoty i ja już teraz parafrazuję, które przyrzekamy. To było wielkie wezwanie, które zaowocowało 9-letnią nowenną. To był fenomen w ogóle w Kościele powszechnym, tego drugiego nie ma. Wielkiej pracy duchowej narodu, Kościoła, przy olbrzymich przeciwnościach, szykanach, trudnościach organizowanych w sposób planowy, instytucjonalny przez ówczesne władze polityczne. I dochodzi do aktu milenijnego, czyli oddania Polski, i to jeszcze raz podkreślę, za wolność Kościoła w Polsce i świecie. Nieprawdopodobna ofiara, bowiem ta wolność Kościoła w Polsce i świecie, ona będzie wymagała nieustannej troski. Przecież jest tyle narodów, gdzie ten Kościół jest ciągle spychany na margines, albo w ogóle przed nim się zamyka drzwi. Ja już nie mówię tutaj o takim potrzebie reewangelizowania Europy, czy naszej nawet ojczyzny, prawda, że to, co się dokonuje na poziomie jakiegoś zlaicyzowania współczesnych społeczeństw, to od Polski wymaga też na nowo pewnej reinterpretacji tego aktu i samoświadomości, której się nie zdobędzie inaczej jak właśnie na modlitwie, że jesteśmy powołani też do tego, żeby walczyć o wolność Kościoła w Polsce i świecie. 12 lat potem wychodzi z Polski biskup oddany Matce Najświętszej. Tylko 12 lat trzeba było czekać. Wychodzi jeden z najwybitniejszych papieży, mianowicie Jan Paweł II, który, i tutaj przypomnę, będąc papieżem osobiście oddanym Matce Najświętszej według traktatu Grignona de Monforta, świętego Ludwika, wypełnia prośby Matki Bożej Fatimskiej, i jednocześnie, nie bacząc na to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, niejako w przeciwnym dzisiaj takim trendzie tolerowania cudzych poglądów, wkłada do ręki, jakby w takim geście mimowolnym, różaniec, tak? Licząc na to, że człowiek odkryje wartość na nowo tej modlitwy i ciągle nawołuje do tej modlitwy, sam organizując wręcz spełne takie wspólnoty modlitewne różańcowe. Ja tylko wspomnę rok 1987, rok maryjny, kiedy papież z 15 sanktuariami zjednoczony, w tym z Polską Częstochową, modli się na różańcu, niezależnie od pory roku, ludzie z tych sanktuariów zanoszą modlitwę za świat, o pokój. To było nazywane inaczej egzorcyzmowaniem ziemi. To często się pomija, ale papież oplótł świat różańcem i wskazał między innymi tę drogę ratowania też świata, ratowania nie tylko jednego kraju, ale w ogóle ze świata, narodów.
Nasz papież wkładał każdemu pielgrzymowi, który do niego podchodził, różaniec, a poprzedni papieże tego nie czynili?
Więc ja nie potrafię tego do końca na to pytanie odpowiedzieć, nie mam takiej perspektywy, ale mnie osobiście uderza właśnie, że ten papież był wyraźnie tak czytelny w tym geście, prawda, że on był przynajmniej tak jasny, że nie można było tego gestu nie zauważyć, chociaż on był taki subtelny, prawda, jakby przy okazji.
Ale każdy odchodził z tym różańcem, tak. To było widać. Prawda? To było widać.
Niektórzy to wręcz traktowali jak trofeum, ale sama praktyka papieża o modlitwie, kiedy był stan wojenny, prawda, poprzedzony olbrzymimi dramatami, jakim była śmierć prymasa, przypomnę, i chorego na raka, umierającego, zamach w tym samym czasie na Jana Pawła II, Polacy na kolanach, dzień i noc modlących się właśnie na różańcu. Ja odwołam się do tego doświadczenia, to była też moja młodość, czas studiów przed zakonem, to było doświadczenie olbrzymiej mocy wspólnotowej modlitwy różańcowej, która
tak naprawdę zaowocowała, czy chcemy, czy nie chcemy, ocaleniem Jana Pawła II. I ten niesamowity testament prymasa Wyszyńskiego, umarłego 30 lat temu, który mówi: przenieście wszystkie modlitwy, które za mnie zanosicie teraz do kliniki Gemelli, żebyśmy się złączyli o modlitwie za Ojca Świętego. To były konkretne doświadczenia. Papież później po ocaleniu, kiedy przeżywał z nami dramat stanu wojennego, dramat męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, mówi wyraźnie, że się za ojczyznę nieustannie, regularnie modli. I wtedy pada też takie sformułowanie, że wzywa nas do zachowywania ślubów jasnogórskich jako polskiej karty praw obywatela. On to nazywa polską kartą praw obywatela, czyli walki o takie społeczeństwo, które ma swoje zakorzenienie bardzo mocne w więzi z Chrystusem, oparty na Ewangelii i w więzi z Maryją. Ja myślę, że tutaj akurat ten temat na razie bym zawiesił. Nie chciałbym się, że tak powiem, za bardzo tutaj rozgadać, że tak powiem, żeby ktoś inny też tu powiedział. Bardzo ciekawe rzeczy mamy przecież do powiedzenia jeszcze.
Ale sam Różaniec, ojcze jeszcze, to mu chciał, żeby ojciec poruszył, jako modlitwa to nie jest jedna z bardzo wielu modlitw. To jest najprostszy i dostępny na przykład dla każdego egzorcyzm przecież, nie?
Tak, to jest z jednej strony, tak go nazwał, tak Różaniec nazwany został przez Jana Pawła II właśnie, jako formą egzorcyzmu. Ale sam Różaniec był przez poprzednich papieży mocno wskazywany właśnie jako ratunek dla ocalenia ducha ewangelicznego w świecie. Sam Leon XIII, wielki papież, 12 encyklik o Różańcu napisał. Co roku niemalże pisał encyklik o Różańcu. Później wezwanie do modlitwy przez Piusa XII. My tak kojarzymy Różaniec głównie tylko z Lepanto, prawda? Takie nam się utrwaliło. Ale każdorazowo, kiedy było jakieś wielkie zagrożenie duchowe, jakieś wielkie zamęty, nie tylko polityczne, ale też moralne, Różaniec był traktowany jako formę oczyszczenia, tego ściągania Jezusa przy tej scenie zwiastowania i podążania za Nim tymi etapami, które w tajemnicach różańcowych są bardzo mocno uwypuklone i ilustrowane wręcz przez różnego rodzaju pomoc, przez Słowo Boże, które się medytuje przy tej okazji, czy nawet, jak papież mówi, nawet ikoną można się wspomagać, czy jakąś ilustracją religijną, która ma daną tajemnicę przybliżyć. W końcu Chrystus sam jest egzorcyzmującym nas, prawda? A Chrystus przychodzi przez Maryję. I kto świadomie podejmuje ten tryb objawienia się Jezusa światu, nam ludziom, przez przyjęcie naszej natury, stając się naszym bratem, towarzysząc nam w naszym losie, przeżywając głęboką więź z wszystkimi ludźmi, którzy wiedzą, co to znaczy być uciekinierami z własnej ojczyzny, jak sam do Egiptu musiał uciekać, czy przeżywać własny dramat szukania pracy, prawda, utrzymania rodziny. Był ubogim w końcu w Izraelu, wreszcie być fałszywie zrozumianym, oskarżonym, torturowanym, wchodzi w los ludzi odtrąconych, znienawidzonych. On wie, co to znaczy przeżywać taki stan, więc to jest ten Emanuel tak bliski, a zarazem dający program: nie lękaj się, ja jestem z tobą, pokój tobie. To jest ten ciągłe wezwanie Jezusa i do Maryi, i później do Pawła, do apostołów w dniu zmartwychwstania. I to jest skierowanie się również z tym programem serca Bożego do nas, żebyśmy to umieli przyjąć jak Maryja, a wtedy będzie prawdziwa wolność i duchowa, i taka między nami więź, która się, że tak powiem, realizuje dzięki Duchowi Świętemu, a nie tylko naszym jakimś dobrym życzeniom czy paktom.
I chodzi o to, byśmy swoje wnętrze, swoje serce otwarli na działanie Boże, na działanie właśnie łaski Ducha Świętego.
Na tym to polega.
A nie o to, żebyśmy przez odmawianie Różańca, no, jakoś w sposób magiczny chcieli odmienić rzeczywistość.
Bardzo ważnego zagadnienia, mianowicie Różaniec nie może być traktowany tylko jako instrument, prawda, do walki sami, do osiągania jakiegoś celu, nawet w sytuacjach, kiedy mielibyśmy uzasadnienie do tego, żeby sobie taką podbudowę stworzyć. Różaniec ma być przyjęciem na Ducha Bożego, przyjęciem Chrystusa, który przynosi Ducha Bożego, i życie owocami Ducha Świętego. To jest to prawdziwe zwycięstwo. Nie zapomnę takich słów prymasa Wyszyńskiego w zapiskach, które sformułował To był Prudnik Śląski. Sytuacja, kiedy jego ojciec jest umierający, jest ciężko chory. Służba bezpieczeństwa właściwie liczy na to, że dzięki temu jego wrażliwości na ojca i więzi z ojcem, że on może się złamać, że może poprosić o wyjazd do ojca, bo dostaje list od swojej siostry, którą bardzo kochał, siostrę Jadzie, która z nim była na mszy prymisyjnej w Częstochowie, bo był wtedy tak słaby, że ona go podwoziła jako młodego kapłana tuż po święceniach. Ona mu pisze po latach właśnie, że ojciec jest umierający. I on rzeczywiście mówi, róbcie wszystko, żeby ojciec żył, jeżeli to możecie uczynić. Przynajmniej tutaj takie myśli się pojawiają. A dostaje wiadomości z opóźnieniem, z wykreślanymi przez cenzurę informacjami, co się faktycznie dzieje z ojcem. Więc to było takie dręczenie moralne tego człowieka. I on formułuje takie zdanie, niesamowite, myślę, że bardzo bliskie księdzu Jerzemu Popiełuszce też. Panowie, choćbyście się nie wiem jak starali, nie doprowadzicie mnie do tego, żebym was znienawidził. Powtórzę to. Panowie, choćbyście się nie wiem jak starali, nie doprowadzicie mnie do tego, żebym was znienawidził. Owocnością modlitwy różańcowej jest zawsze postawa wejścia w Ducha Bożego. Czyli on nie może płynąć z nienawiści, on nie może płynąć po to, żeby komuś tylko dołożyć ewentualnie, bo może mieć takie intencje, nawet myśląc, że to w dobrym celu służy, ale jeżeli to jest tak podbudowane, to na pewno on nie będzie owocny. A więc musi być pewne warunki spełnione w tej modlitwie. Właśnie to, co Pan mówi, żeby ten egzorcyzm zaistniał, to musi zafunkcjonować ten duch oddania Jezusowi i przyjęcia warunków jezusowych, warunków, które Jezus określa, a nie nasze emocje.
My się modlimy, w naszych rodzinach mamy się modlić indywidualnie, wspólnotowo, w modlitwie małżeńskiej, rodzinnej, ale chyba w tej modlitwie tutaj na ziemi nie jesteśmy osamotnieni. Przecież nas bliscy, mamy szereg świętych, którzy już poprzedzili nas w drodze do Pana, są w niebie. Czy ich los, nasz, ojczyzny, interesuje? Czy można coś na ten temat powiedzieć?
Tu ksiądz Szymon przypomniał siostrę Faustynę, ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz. Ona umierając mówi w ten sposób, czuję, że moja misja się nie kończy, ale dopiero zaczyna, prawda? I że ta misja dotyczy również i ojczyzny, której ma wyjść iskra Bożego Miłosierdzia na świat, ale też i innych krajów, wszystkich, którzy się chcą otworzyć na to przesłanie Bożego Miłosierdzia, wdane w tym konkretnym objawieniu. Natomiast u Faustyny znajdujemy właśnie w dzienniczku jej taką scenę. Ona się bardzo często modli za ojczyznę. Ona w ostatniej fazie swojego życia, kiedy będąc bardzo ciężko chorą na gruźlicę osobą, całe noce potrafiła z głową opartą o ziemię w swojej celi modlić za ojczyznę, żeby przyjęła objawienia miłosierdzia Bożego i była wierna Chrystusowi i Matce Najświętszej. Ona mówi, że w jednym z zapisków jest, widziałam przed tronem baranka trzech młodzieńców modlących się za ojczyznę właśnie. To jest przykład na to, co Pan mówi, że nie jest obojętny los ojczyzny dla tych, którzy właściwie już tę swoją doczesną ojczyznę opuścili, prawda? I są już w niebie, gdzie powinni już mieć inną perspektywę, a się modlą za ojczyznę. To był Stanisław Kostka, święty, tak, który się bardzo modlił za ojczyznę, którym się przypisuje nawet zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem, na przykład jego wstawiennictwu. Święty Andrzej Bobola i święty Kazimierz Królewicz. Ja myślę, że spokojnie do tej trójki teraz by, tak jeżeli tak mamy sobie wyobrazić, dołącza ksiądz Jerzy Jan Paweł II. No, już nie mówię o tych niekanonizowanych, jak na przykład prymas Wyszyński, tak, sługa Boży.
Tak, dziękuję bardzo ojcu Stanisławowi Przepierskiemu. Siostra Wioletta z różańcem w ręku, miesięcznikiem różaniec również, nie tylko z paciorkami. Ten temat został wybrany w listopadzie celowo, święto niepodległości ojczyzny i zarazem potrzeba. Siostry stwierdziły, że taki temat jest potrzebny.
Tak, tam się też kierowałyśmy, że teraz nasza ojczyzna jest w wielkiej potrzebie modlitwy, żeby właśnie ogarnąć swoim sercem, swoją modlitwą te wszystkie potrzeby, te wszystkie rzeczy, które się dzieją na naszych oczach. I w miesięczniku formacyjnym Różaniec podjęłyśmy temat właśnie modlitwa ocaleniem ojczyzny. Oprócz stałych cykli podejmowanych na łamach co miesiąc tego pisma wydawanego właśnie przez wydawnictwo Sióstr Loretanek, przypomnę króciutko te stałe takie cykle, które podejmujemy na łamach pisma. Są to konferencja formacyjna, rozważanie na pierwszą sobotę miesiąca, słowo do zelatorów, konspekt, spotkania kółka różańcowego z wymianą tajemnic różańcowych, nauczanie papieskie Benedykta XVI, zasłuchanie w Słowo Boże, czyli fragmenty Ewangelii z krótkimi komentarzami do nich na każdy dzień i cykl w nurcie sakramentów. Oprócz tych stałych cykli właśnie podejmujemy temat modlitwa ocaleniem ojczyznę i ten temat rozpoczynamy od słów błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, czyli założyciela i naszego zgromadzenia, Zgromadzenia Sióstr Loretanek, i założyciela pisma Różaniec. Dobro ojczyzny wymaga od nas zjednoczenia się i usilnej, zgodnej współpracy. I w tym duchu tutaj zamieszczamy takie teksty o ojczyźnie, która jest naszą matką. To są właśnie słowa błogosławionego Jana Pawła II. W tekście otwierającym, wprowadzającym w ten temat numeru, ksiądz Wojciech Przybylski pokazuje jeszcze biblijne korzenie modlitwy. Ukazuje obraz Mojżesza, który w modlitewnym geście uniesionych rąk błaga Pana o pomoc w walce z Amalekitami. Jak długo Mojżesz utrzymuje ręce w górze, zwycięstwo przechyla się na stronę Izraela. Kiedy je opuszcza, triumfuje wróg. A Aaron i Hur podkładają pod ręce Mojżesza kamienie. Nieustanna modlitwa przynosi ostateczne zwycięstwo Izraelowi, które wie, że jest ono dziełem Pana. Ołtarz jako wotum wdzięczności nazwą Bóg moim sztandarem. To krótki fragment z tego tekstu księdza Wojciecha Przybylskiego, który otwiera temat numeru listopadowy. Tutaj jeszcze też taki cytat przytoczę świętej siostry Faustyny, która przypuszczała szturm do nieba, gdy Pan Jezus groził ukaraniem jednego z miast Polski. Ona wówczas odprawiała modlitwy, nowenny, ofiarowywała cierpienia w intencji tego miasta i ojczyzny i modlitwa została przyjęta. I Jezus mówi, to jest zapisane w dzienniczku świętej siostry Faustyny, dla Ciebie błogosławię całemu krajowi. Oto potęga modlitwy jednej duszy, która zanosiła za wstawiennictwem Maryi. Tutaj też mamy w tym temacie numeru wskazania dotyczące modlitwy błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Może tylko jedno zdanie z tych wskazań. Jak się modlić, by modlitwa była właśnie skutecznie zanoszona? Dlatego pamiętaj, że skoro pierwszym Twoim obowiązkiem jest modlić się, to największą Twoją korzyścią modlić się dobrze. Umiejętność dobrej modlitwy jest dla Ciebie sprawą większej wagi niż wszystkie umiejętności ludzkie. To ksiądz Ignacy Kłopotowski. Później z kolei dalej mamy w tym temacie numeru tekst taki historyczny, rys historyczny pana Janusza Kotańskiego, historyka, który przybliża niektóre aspekty z historii od właściwie chrztu Polski. Kiedy naród zwyciężał, kiedy były wysłuchane modlitwy Polaków. Tutaj różne takie właśnie historyczne aspekty. Później z kolei mamy Rodzina, Szkołą Miłości do Ojczyzny, rozmowę z państwem Danutą i Lechem Czakonami, małżeństwem z 38-letnim stażem, rodzicami, czworga dzieci, dziadkami, czterech wnuczek. I oni na pytanie postawione, w jaki sposób pielęgnujecie państwo tradycje rodzinne i wartości patriotyczne niezbędne do wzrastania w mądrej trosce o ojczyznę, odpowiadają w ten sposób. W naszym mieszkaniu na honorowym miejscu wisi krzyż Jezusa Chrystusa, a pod nim orzeł w koronie. Flaga biało-czerwona zdobi zawsze nasz dom przy okazji świąt narodowych i kościelnych. Przez udział w uroczystościach o takim charakterze dajemy wyraźne świadectwo miłości do ojczyzny. Zawsze były u nas dostępne książki, lektury patriotyczne oraz katolicka i niezależna prasa. Wartości patriotyczne i tradycje rodzinne staraliśmy się przekazywać przy wspólnym stole, przy okazji rodzinnych i świątecznych spotkań. W wychowaniu kierowaliśmy się nauczaniem Jana Pawła II, gdyż to był czas jego pontyfikatu. Uczestniczyliśmy całą rodziną w spotkaniach z Ojcem Świętych podczas jego pielgrzymek do ojczyzny. I jeszcze króciutko z tej rozmowy, jedno, właściwie dwa zdania. Odpowiedzi na pytanie, skąd nauczyli się Państwo łączyć wiarę w Boga z miłością do ojczyzny, odpowiadają. Od najmłodszych lat uczono nas w domach, że wszystko należy zaczynać z Bogiem. Każdą pracę i każde działanie. I to od naszych przodków dowiedzieliśmy się, że ilekroć naród polski działał w imię Boże, to zwyciężał, a Polska była państwem silnym i dostatnim. Tego też uczyliśmy nasze dzieci. Zachęcam, to jest dłuższa rozmowa, tu są tylko niektóre fragmenty. Oprócz tego też na łamach miesięcznika Różaniec obszerne rozważania różańcowe księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa w kontekście modlitwy za ojczyznę oraz obszerne fragmenty homilii prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego wygłoszonej na rozpoczęcie milenijnych uroczystości Kościoła Tarnowskiego w Tarnowie w 1966 roku, a wyemitowanej właśnie na antenie Radia Maryja w tym roku w sierpniu.
Dziękuję. Już powinniśmy prosić słuchaczy do zabrania udziału głosu, ale jeszcze jedno. Modlitwa różańcowa jako modlitwa, złożenie rąk, wzniesienie myśli, ale chociażby tutaj słuchając cytatów z dzienniczka, to nie jest sama modlitwa. To jest jeszcze ofiara, to jest jeszcze cierpienie, to jest jeszcze post. Więc jeżeli mamy zachęcać do modlitwy, to z modlitwą nierozłącznie związana również jest ofiara. Czy dobrze rozumuję, szczególnie, jeżeli to jest taka ważna intencja?
Jeśli przyjąć to, co Matka Boża w Fatimie wskazała, to właśnie była i modlitwa, i zanoszenie konkretnych intencji zadośćczyniących Bogu za zniewagi, to znaczy wynagradzanie sercu Bożemu i sercu niepokalanemu Matki Najświętszej, prawda? I dzieci fatimskie, Hiacyntka, Franciszek i Łucja, podejmują rozliczne w ciągu dnia umartwienia, nawet je przeżywają w sposób wręcz heroiczny, jak na ten wiek. One miały jeszcze tę poszerzoną wiedzę miały pokazany los wieczny ludzi, którzy odeszli od Boga, nie chcieli przyjąć Jego miłosierdzia, więc ta troska o duszę, o ratowanie duszy, o to, żeby wszyscy byli w Ojczyźnie Niebieskiej, ale przechodząc przez ten czas tu na ziemi, bo czymś wręcz niezwykłym. Podobnie u Faustyny, ona też miała wizję piekła, miała wizję i nieba, i czyśćca, i walka do końca przy każdym człowieku umierającym w szpitalu. I to, że ona dodatkowo podejmowała jakieś tutaj wysiłki ascetyczne, ale też niekoniecznie wymyślając je, tylko przeżywając swoją chorobę, swoje cierpienia jako w duchu takiego ofiarowania, w duchu miłości za kogoś, prawda, to miało już bardzo silny wymiar ofiarniczy. Ja sobie jeszcze pozwolę do siostry Wiolety dodać, nie chcąc przedłużać zanadto, że modlitwa za ojczyznę to nie jest kwestia prywatnej pobożności. To nie jest kwestia tego, że ktoś ma taką, a nie inną wrażliwość duchową i on sobie akurat w tej dziedzinie się wyżywa, jak to niektórzy chcieliby ośmieszyć naszą troskę o naszą ojczyznę. Otóż ta modlitwa wynika z czwartego przykazania: czci ojca i matki swoją. Sam Jezus miał jako człowiek, Bóg człowiek, swoją ojczyznę, swój język, swoje tradycje, wszedł w ten konkretny ciągłość historyczną międzypokoleniową. I każdego człowieka Pan Bóg sytuuje w jakimś konkretnych relacjach, i to bardzo rozciągłych, międzypokoleniowych, całej tradycji, prawda? I w związku z czym człowiek przyjmuje wiedzę o świecie, wiedzę o rodzinie, wiedzę o sobie samym, dochodzi do tego poziomu świadomości w konkretnym kontekście kulturowym, w konkretnym kontekście nawet przekazu językowego i wrażliwości. I stąd nie można się wyprzeć swojej własnej rodziny, swojej własnej historii, nie można się wyprzeć
swoich własnych tradycji i powiedzieć sobie, owszem, od tej pory będziemy wierzyć na metapoziomie, czyli na takim poziomie, który jest wyabstrahowany, on nie ma żadnego zakorzenienia w tym realizmie naszej kultury, naszej codzienności i poza społeczeństwem, że każdy to jest indywidualna modlitwa, nie powinniśmy się gromadzić, wspólnotowo modlić, prawda, bo wtedy jest to niebezpieczne, może dla kogoś. I są ludzie, którzy się bardzo takiej wspólnotowej modlitwy obawiają. Ja tutaj na przykład muszę też powiedzieć, że w tej takim przeglądzie różańcowym, no już tutaj wiadomo, że nie przypominałem wiele ważnych wątków, ale chociażby tą drogą, tym radiem, którym przekazujecie wiele wartości ewangelicznych i prawda, kształtowanie i formacja regularna, nieustannie płynie ta modlitwa różańcowa. Organizowany jest taki łańcuch serc i sieć dobrych ludzi dobrej woli, którzy właśnie tą drogą różańcową też ogarniają i ojczyznę, i Kościół, i świat, i dzieła. Tego radia by też nie było, gdyby nie było tych ludzi, którzy przez wiele lat w różnych okresach zagrożenia podejmowali ten wysiłek różańcowy, więc tu nie mówimy o czymś sztucznym, to są konkrety. My mamy doświadczenie w tej materii wielkie, a że tak powiem, jest to tylko gwoli przypomnienia, prawda?
Świat istnieje dzięki miłości Bożej i my tą miłość możemy jakoś przywoływać, jeżeli właśnie staramy się być w kontakcie z naszym Stwórcą, który nas kocha i czeka też odpowiedzi miłości od nas i powierzania Mu naszych trosk, naszych radości. No po prostu tak jak między miłującymi się osobami, tak powinno być. A to, że zwracamy w tej chwili akurat specjalną uwagę na to, że modlitwa jest ocaleniem ojczyzny, to po prostu no, taki mamy akurat w tym momencie w Polsce czas, że powinniśmy, ratując nasze rodziny, nasze dzieci, wnuki, tą modlitwę podjąć. I zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
W ręku u boku Maryi zapraszam Chrystusa w nasz dom. W tajemnic głębiach Twą miłość odkrywam, nadziei promień na lepszy dzień. Powierzam dzieci ich drogi wzrastania i by nie wchłonął ich świat. O jedność rodzin modlę się dzisiaj, Matko, pokój im daj. Z różańcem w ręku u boku Maryi zapraszam Chrystusa w mój dom, do Polski mojej, co nie ma już siły, wznosi ku niebu wychudłą dłoń. Powierzam ludzi, ich myśli zmieszane, serca ściśnięte przez ból, bo są jeszcze dusze Tobie oddane, jeszcze nie zwietrzała sól. Maryjo, daj nam zapłakać z radości dziś, kiedy poznamy Twą miłość. Ty coś piękniejsza od słońca, od gwiazd jaśniejsza, Maryjo, daj nam zapłakać z radości dziś, kiedy poznamy.
poznamy Twą miłość. Ty coś piękniejsza od słońca, od gwiazd jaśniejsza, Maryjo. Jaśniejsza Maryjo, daj nam zapłakać z radości dziś, kiedy poznamy Twą miłość.
Kochani radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat modlitwa ocaleniem ojczyzny. Nasi goście to ojciec Stanisław Przepierski, ksiądz Szymon Mucha i siostra Wioletta Ostrowska.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Janina z Kalisza.
Witamy serdecznie.
Chcę się włączyć do tej audycji i chcę powiedzieć, że byłam kiedyś, no w Częstochowie to byłam, nie pamiętam, ale 20 razy, może więcej, na modlitwie i jeździłam do Maryi się modlić i byłam w takim miejscu Okocin, czy ja dobrze mówię, gdzieś usłyszałam po prostu, że jest jakieś objawienie na, u rolnika na polu. Po prostu to chyba było może nie, no nie powinnam, ale usłyszałam, no, że Maryja się objawiła, no to jechało się do Maryi, nie?
Do Częstochowy.
Do Częstochowy, ale jakiś Okocin. Już nie pamiętam, bo już mam 60 lat, to tam było ze 30 lat do tyłu. Coś takiego może tam kapłani to wiedzą, czy to chyba było może nie jakieś prywatne może, czy coś, nie wiem, no ale po prostu chciało się w dobrej wierze, nie? No ale chcę powrócić do tego, że jeździłam, no i modliłam się na różańcu bardzo, bardzo. I jakieś 16 lat, albo 14 lat temu w Kaliszu była taka wspólnota, poznaliśmy, taki kapłan prowadził modlitwę, oddanie się Jezusowi, oddanie się w opiekę Jezusa jako swojego Pana. Po prostu były te słowa, że jeśli ustami swoimi wyznasz i w sercu swoim uwierzysz, osiągnie zbawienie.
Że Jezus jest Panem.
A ja słowo Boże, słucham?
Że Jezus jest Panem.
Tak, że Jezus jest Panem. Ja kiedyś to normalnie miałam tylko Pismo Święte, jak przyszedł ksiądz na kolędę, na odwiedziny takie domowe, to położyłam, a później na półkę. Traktowałam Słowo Boże jako książkę. A jak poznałam Jezusa Chrystusa, to normalnie dopiero od tych 14 lat wiem, po co żyję i no i dla kogo żyję. Ja po prostu byłam kiedyś w szambie. On mi podał rękę, ja mu tak za to dziękuję. I chcę powiedzieć, że oczywiście ta modlitwa różańcowa, szukanie, to jest szukanie Pana Boga, ale to jest ta modlitwa, jak się porówna z tym, co jak Pan Jezus mówi, wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, nie? Ta modlitwa, tylko że tym Ojcze nasz troszeczkę Kościół tak, no chodzę do Kościoła, nie jestem jakąś tam, tylko że to i nie wódź nas na pokuszenie, to tak jest, to tak jakoby się szatan może z tego cieszył, bo przecież gdzie Pan Bóg mnie wiedzie na pokuszenie.
Pomijmy ten wątek, który ojca wyjaśnił.
Jak byłam w szambie, to mnie zawiódł tam, kto tam mnie zawiódł do tego szamba, szatan. A Pan Jezus najukochańszy mnie wyciągnął. Także Pan Jezus mu tam naucza i nie dopuść Ojcze, abyśmy ulegli pokusie. To jest tak szalona różnica. I ja na przykład dzisiaj kocham, pewnie ktokolwiek chodzi, modli się na różańcu, to jest szukanie Pana Boga, bo człowiek niewierzący, on nie będzie się modlił ani do Pana Boga, ani do Maryi. Bo taka osoba, no tu, tak teraz jest ten wybrany, ten pan Paliko, czy tam...
No pani Janio, rozmawiamy o różańcu. Zostawmy politykę. Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Z Panem Bogiem.
Chciałbym się odnieść do tego najpierw, co pani powiedziała o tym poszukiwaniu miejsc, którym się Matka Boża miała objawić, mianowicie na polu tego konkretnego rolnika. To mogło stymulować modlitwę, oczywiście pragnienie spotkania z tym objawiającym się w tym zjawisku postacią Matki Bożej. Ale właśnie czasami możemy być wyprowadzeni na takie manowce w poszukiwaniu sensacji, a zagubić to, co jest fundamentem, to, co pani później w drugiej części swojej wypowiedzi miała na miejscu, mianowicie to wsłuchanie się w Słowo Boga. Bo można tak w ten sposób ciągle jeździć, szukać sensacji, ciągle tropić, gdzie coś jeszcze nadzwyczajnego się mogło nie zdarzyć, ale to wtedy człowiek jest bardziej czcicielem takiego pojawiania się czegoś nadzwyczajnego, ani osoby samego Chrystusa czy osoby Maryi. Bywa tak po prostu. Ja nie chcę tutaj tego upraszczać, ale takie zagrożenie jest bardzo silne i wielcy mistrzowie życia duchowego przestrzegają przed takim właśnie trochę taką ciekawością. Natomiast tym, co jest podstawowe dane ku zbawieniu, to jest Słowo Boże, sakrament święte i to, co pani mówi, ktoś musi to wszystko wyjaśnić, ktoś musi w to wprowadzić. Normalnie to w modlitwę różańcową i w modlitwę do Boga wprowadza ktoś w rodzinie, ktoś bliski. Czy to będzie rodzic, mama, tata, czy dziadkowie, czy rodzeństwo w stosunku do młodszego swojego rodzeństwa, czy kapłan, później katecheza, wiadomo. Później z kolei jakaś czasami potrzeba życiowa skłania do tego, że człowiek sam zaczął szukać modlitwy, doszukiwał się w książkach, doczytywał, czy sam brał Pismo Święte do ręki. Ja nie chcę się zagłębiać w samą redakcję tej modlitwy pańskiej. Ona jest zawsze poprzedzona, ona poprzedza rozważanie danej tajemnicy różańcowej. Ona ma taką redakcję, jaką ma. Człowiek w naszej przestrzeni życia duchowego, kościoła katolickiego wie, jak należy to właściwie interpretować. Tu dopowiedzenie odpowiednich wyjaśnień rozwiewa te wątpliwości. My się nie modlimy tam do tego, że Pan Bóg nas kusi. To trzeba odpowiednio rozumieć, to katechizm wyjaśnia. Ja tylko dodam na koniec. W różańcu właśnie mamy rozważać Słowo Boże, Słowo Pisma Świętego. Z Maryją mamy zmierzać ku zrozumieniu Jezusa. I o tym odsyłam Panią do listu o różańcu Jana Pawła II. On to wyjaśnia bardzo tam mocno.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agata z Łosic.
Witamy.
Chciałam powiedzieć, że jak ważne jest odmawianie różańca świętego, dowiedziałam się zwłaszcza w czasie rekolekcji różańcowych prowadzonych przez świętej pamięci ojca Szymona Niezgody w sanktuarium Matki Bożej Getfaudzie. Nie umiem powiedzieć, ile lat to już minęło od tego czasu, ale od tych rekolekcji codziennie odmawialiśmy w rodzinie z dziećmi różaniec święty, a teraz już one wyszły z domu, to tylko z mężem. Ale ja tam właśnie jeszcze chcę powiedzieć, że teraz w ważnej intencji odmawiam taką nowennę pompejańską, to cztery części różańca. To tyle o różańcu, a jeszcze, jeśli można, to bym chciała powiedzieć, poruszyć taką sprawę pierwsze soboty miesiąca. Ponieważ jestem zelatorką Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi i tak jakoś zauważyłam, że no po prostu mniej jest z ludzi pierwsze soboty miesiąca niż pierwsze piątki. Ale to ja tak sobie myślę, że skoro dzieci pierwszokomunijne na swoich dyplomikach mają tylko obchodzić pierwsze piątki, a pierwszych sobot nie mają tam stawionych i tak z tym wzrastają i to potem ludzie po prostu nie wiedzą, jak ważne jest, że Matka Boża w swoich objawieniach, szczególnie w Fatimie, nie tylko, potem jeszcze w innych objawieniach, mówiła, że triumf Niepokalanego Serca Maryi zależy od tego, jak ludzie będą mnie nagradzać za grzechy w pierwsze soboty miesiąca. Dlatego nie wiem, do kogo się zwrócić, chociaż już do kilku osób się zwracałam z tym, żeby jakoś na te dyplomiki wprowadzić te pierwsze soboty. To tylko tyle mam do powiedzenia i dziękuję bardzo. Słucham.
Dziękujemy pani Agato. Bóg zapłać. Zaraz spróbujemy odpowiedzieć.
Różaniec sam w sobie właśnie jest wspaniałym takim terenem, gdzie można przeżywać Słowo Boże w rodzinie. I to, co ojciec Szymon Niezgoda właśnie prowadził w stosunku do wspólnoty tam zgromadzonej, czyli uczył, jak należy przeżywać we wspólnocie modlitwę różańcową, to pokazuje, że właśnie ktoś, kto umie wdrożyć w rozważenie Słowa Bożego, na przykład przed daną dziesiątką przeczytanie fragmentu, który odsyła do danej tajemnicy i nawet krótko skomentować, jeżeli jest do tego, że tak powiem, czuje się powołany, czy ma na tyle przemyślane te tajemnice, zgodne oczywiście z nauczaniem Kościoła, bo tutaj o to chodzi też, żeby różaniec nie istnieje poza przestrzenią Kościoła. On jest, należy do depozytu Kościoła i bazuje na całej też tradycji rozumienia Słowa Bożego i na Ewangelii. To mógłby taki komentarz do danej tajemnicy wprowadzić swoim dzieciom, prawda? Czy posiłkując się nawet chociażby, czy to miesięcznikiem Różaniec, czy jakimiś pomocami w postaci tych książeczek, które teraz są częste w księgarniach, obserwuję Różaniec na przykład z księdzem Jerzym Popiełuszko, czy z ojcem Pio, czy z matką Teresą, czy z Janem Pawłem II. Tutaj warto wyjaśnić na przykład dzieciom i wspólna modlitwa, która wplata jakieś wydarzenie z danego dnia, z danego ostatniego, tego przeżywanego okresu w rodzinie, ona czyni tę modlitwę nie czymś sztucznym, tylko czymś, co właśnie uczy prawdy też, że Jezus przychodzi w konkret życia, On się wciela, On przychodzi do ludzi z konkretnymi problemami, z konkretną sytuacją rodzinną, z konkretną historią. Natomiast jeżeli chodzi o ten pierwsze soboty, no to wiadomo, że tutaj dyplomiki to odpowiadają za to konkretne moderatorzy duszpasterstwa ogólnego, przypuszczam. To trzeba się do kurii zgłosić z tym przez na przykład proboszcza, mi się wydaje. Ale jest prawdą to, co pani mówi, że trochę pierwsze soboty są nie do końca rozpoznane. Mianowicie tutaj Matka Boża w Fatimie mówi bardzo wyraźnie. Na to wskazywał później już, zobaczywszy dramat II wojny światowej, która była zapowiadana w Fatimie, jeśli się ludzie nie nawrócą, że Maryja w Fatimie mówi, że jej kult niepokalanego serca, którego żąda Jezus, ma służyć ratowaniu dusz, zbawieniu dusz i pokoju na świecie. I właśnie te dwa elementy są bardzo ważne. Jeżeli się ukaże nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi jako ta droga wymadlania łask dla siebie, dla innych i dla świata, to wtedy to może mieć większy odzew. Ale to my sami kapłani też musimy być bardziej przekonani do tych pierwszych sobót i odkreślić, na czym one polegają.
Słuchamy, Radio Maria.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ireneusza Gala się kłania.
Witamy serdecznie.
Myśmy zaczęli się modlić intencji naszych dzieci za o to, żeby powiedzmy ochronić je przed złem. I to jest właśnie też taka droga wprowadzenia różańca w życie codzienne. Tak jak słuchałem tej audycji, to bardzo wiele ważnych rzeczy zostało tutaj powiedzianych i tak dalej. Natomiast przed nami, ja to tak odbieram, przed nami, przed naszym pokoleniem stoi konieczność dzisiejszego, współczesnego wprowadzenia modlitwy w życie codzienne. Dlatego, że właściwie dzisiaj świat jest bardzo zateizowany. I Bóg jest usunięty w ogóle spoza życia społecznego, albo próbuje się go totalnie dalej usuwać. I myślę, że naszym zadaniem tego pokolenia jeszcze współczesnego, które pamięta tą modlitwę, które jest uformowane do modlitwy, jest to, aby przekazać skarb modlitwy naszym dzieciom, ale jednocześnie przez świadectwo. Nie poprzez tam nakłanianie, ale przez świadectwo tego, że Bóg za sprawą modlitwy nam błogosławi, nam rozwiązuje sprawy małe i duże. różańce rodziców modli się bardzo dużo już w tej chwili rodziców. To jest kilkadziesiąt tysięcy, można powiedzieć. I to jest, myślę, że to jest taka inicjatywa, która powoduje, że modlimy się właściwie też o środowisko wzrastania naszych dzieci, czyli tak naprawdę też za ojczyznę. W sprawach ojczyzny. A też jest w wielu miastach wiele różnych inicjatyw modlitewnych. Dobrze by było, aby one się połączyły, żeby te płomyki, które w poszczególnych środowiskach, w poszczególnych miejscach płoną, żeby one w taki jasny płomień się połączyły. To przywołanie takiej modlitwy za ojczyznę, takiej wręcz krucjaty za ojczyznę jest niesłychanie ważne w tym kontekście.
Halo? Panie tak. Ireneuszu, od jak dawna powołał do istnienia pan ten różaniec rodziców za dzieci? Od kiedy on istnieje?
To nie jest tak, że myśmy powoływali ten różaniec. Myśmy się po prostu zaczęli modlić. To jest 10 lat już modlitwy, tak? I takiej modlitwy właśnie, która wyrasta z potrzeby serca, z potrzeby chronienia swoich dzieci przed złem, ale też z potrzeby pokazywania, że jest coś innego niż sama dbałość o świat materialny, o materialne wartości. Wręcz odwrotnie, właśnie duchowe wartości, one, których dzieci nie doświadczą gdzieś w świecie, my możemy naszym dzieciom dać właśnie poprzez to, że zaprosimy je do różańca albo powiemy im o różańcu, że ma taką moc. Ja powiem tak, no nasz syn, który w tej chwili już studiuje, jak ma jakiś ważny egzamin, dzwoni, wysyła SMS-a, prosi o modlitwę, tak? No ja wysyłam z kolei SMS-y do znajomych, przyjaciół i w ten sposób się łączymy. I tutaj następuje taka pomoc, prawda? I ten egzamin, czy jakaś ważna rzecz jest rozwiązana.
Myśmy włączyli się do różańca rodziców za dzieci już gdzieś przed 2 laty, korzystając ze strony internetowej www.rodzicrodziców.pl. Ile w tej chwili jest takich różańcowych już?
Znaczy może my nie wszystkie jesteśmy w stanie to policzyć, ale z tych zgłoszonych to jest... Już tam nie pamiętam dokładnie, ale rodziców, bo ja tak myślę, to jest około 30 tysięcy. Przy czym to są róże i w Polsce, i za granicą, tam gdzie Polonia jest. W Niemczech są róże z udziałem Polaków i Niemców, a są też i niemieckie róże, prawda? A tam, gdzie Polonia się rozprzestrzenia, tam też to jest. Natomiast w Polsce są róże parafialne, są róże rodzinne, są róże w szkołach, w różnych miejscach. Mhm. Też doświadczenie tej modlitwy różańcowej jest takie, że modlitwa za dziecko jest tak bardzo bliska rodzicowi, ale z kolei, a tu zwłaszcza mężczyźni, jak zasmakują w modlitwie, jak poznają ją, to są w stanie się otworzyć na tą modlitwę różańcową i rzeczywiście wówczas no, ta modlitwa obejmuje coraz szersze kręgi. Ja wiem, że w inspiracji tego różańca rodziców powstały na przykład róże o dobrego współmałżonka, że powstały róże na przykład samych ojców, że powstały róże właśnie w rodzinach, tak? Powstały też róże w takich środowiskach, które mają bardzo poważne kłopoty, czyli na przykład wśród rodziców, którzy mają dzieci z zespołem Downa. Ta wiara, że Bóg właśnie poprzez różaniec pomoże, jest niesłychana. I ona przede wszystkim budzi się poprzez świadectwo. Myśmy doświadczyli Bożej pomocy w bardzo wielu wymiarach. Dzielimy się tym. I inni rodzice tak samo.
Panie Ireneuszu.
Rozszerzając, ja jeszcze tylko może skończę. Rozszerzając to, ponieważ ojczyzna tak naprawdę to jest trochę nasza rodzina. Myślę, że właśnie w taki sposób moglibyśmy podchodzić też do modlitwy właśnie za ojczyznę.
Panie Ireneuszu, strasznie mi się ta ostatnia część też podoba, że ojczyzna to nie jest coś abstrakcyjnego, to jest, prawda, konkret, konkretnych ludzi, więzi międzyludzkie w konkrecie rodziny, między rodzinami, to co pan mówi, między rodzicami a dziećmi, między samymi małżonkami, prawda, to jest bardzo, bardzo istotne. Na to się wszystko, ojczyzna z tego wszystko się składa. Między rodzinami a kapłanem, prawda, też. Między różnymi tymi wymiarami życia społecznego. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz. Trochę przewrotnie się zapytam, przepraszam. Przeważnie się mówi, to jest takie, ja celowo używam tego sformułowania, że różaniec rodzi pewnego rodzaju ludzi mało rozwiniętych intelektualnie. Tak się ośmiesza różaniec. Jak dawniej
Ja nie zrozumiałem tego. Za dawnego
systemu politycznego, jak chciano ośmieszyć wierzących, przyjeżdżających za papieżem, to pokazywano starsze panie z różańcem, które się modliły, że właśnie pokazują ośmieszane tej formy modlitwy. Takie były przynajmniej trendy. Jak pan jako mężczyzna się odnajduje w różańcu? Bo przeważnie się mówi, że to kobiety się modlą na różańcu. Ja osobiście jestem zakonnikiem, który się modli na różańcu, więc mnie to bliskie, ale niech pan to wypowie na antenie dla tych, którzy myślą, że różaniec generuje postawy patologiczne.
Znaczy, powiem tak, no dla mnie jest niesłychanie inspirujący ten różaniec i tak jak mówiłem, może mężczyznom jest trudniej w ogóle się otworzyć na modlitwę, ale jeśli już właśnie mają się modlić za dzieci i rozpoczną, to potem to rozwija bardzo mężczyzn i w naszej wspólnocie mieliśmy takiego ojca, który no, trudno się dawał namówić na tą modlitwę, ale jak już się rozsmakował w tej modlitwie, to zaczął się modlić wręcz tam całą część, czyli 5/10 różańca i to w tym on się stawał jakby też takim motorem modlitwy w rodzinie. Zresztą to jest niesłychanie ważne, żeby to właśnie ojciec się zaczynał modlić, bo jakby no, to jest duchowa rzecz, to jest najważniejsza dla nas, prawda? Rzeczy materialne, one gdzieś przemijają. Natomiast jeśli ukształtujemy dobrze ducha naszych dzieci, to one sobie z wszystkimi kłopotami poradzą. Czyli tą najważniejszą rzecz w rodzinie, jeśli poprowadzi ojciec, to dzieci zrozumieją, że to jest właśnie najważniejsza rzecz, że do tego się zawsze trzeba odwołać. Zresztą ja słuchałem, jak jechałem, bo jestem akurat w drodze, słuchałem dzisiaj takiego świadectwa około 19:00, świadectwo właśnie jednego z ojców, Radia Maryja, ojca takiego, który ma swoje dzieci, który właśnie opowiadał, że swoje dzieci prowadził życie poprzez modlitwę właśnie. I one dalej się dobrze rozwijały. Ja powiem tak, no różaniec ma niesłychaną głębię. Jak rozpoczniemy rozważania różańcowe, jak zaczniemy się nimi żyć, to on naprawdę zaczyna rodzić coraz więcej obszarów, z którymi możemy się podzielić. Ale w drugą stronę też stwarza okazję do świadectwa tego, że właśnie mężczyzna się może modlić, ponieważ ja powiedzmy, w pracy jestem rozpoznawany jako osoba, która się modli, ja się zresztą nie wstydzę, w tym nie kryję. To wręcz zdarza się tak, że mój szef przywozi z zagranicy dla mnie różaniec, bo wie, że ja lubię, tak? Że ja chcę, że ja tym się jakby też w jakiś sposób rozwijam.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo, panie Ireneuszu. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja tylko chciałbym dopowiedzieć taki konkretny przykład, kiedy ta modlitwa różańcowa owocuje, bo w pierwszej parafii mój poprzedni ksiądz Stanisław 3 koła żywego różańca młodzieży założył i ja dzisiaj patrzę na tę młodzież, oni mają już swoje dzieci, oni mają już swoje życie dorosłe. No i ja widzę, jaki owoc tej modlitwy wtedy, młodzieńczej, dzisiaj w ich życiu jest. Ostatnio uczestniczyliśmy w pogrzebie 11-letniego Jasia, który walczył z chorobą rakową. Jeżeli Ania i Krzysio słyszą, więc pozdrawiam ich jako rodziców, ale w tym domu zawsze na wierzchu różaniec. I ja mogę w takiej chwili tej choroby też w takim różańcu wieczornym uczestniczyć i Jasia już nie ma tu wśród nas, odszedł do Boga, do nieba, a modlitwa pozostała w tym domu i to jest właśnie taki konkretny przykład, kiedy rodziny są mocne i silne Bogiem, to co też i Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla właśnie o tej rodzinie silnej Bogiem, silnej modlitwy różańcową i te rodziny, jeżeli będą tworzyły naszą ojczyznę, myślę, że to będzie też piękna modlitwa za ojczyznę, kiedy rodzina silna Bogiem będzie tworzyła naszą ojczyznę.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Państwo, ogłoszenie dotyczące rekolekcji spotkania małżeńskie. To są rekolekcje, które uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I w terminie od 4 do 6 listopada odbędą się takie w Gdyni i w Zduńskiej Woli. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo Długońscy pod numerem telefonu 58 719 54 04. Powtarzam, 58 719 54 04. W Zduńskiej Woli Państwo Janczakowie, telefon do nich 43 823 26 31. Powtarzam, 43 823 26 31.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 25 października. Zaduszki dawniej i dziś. Przedstawi temat pani Aldona Plucińska, etnograf. A 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, bo to nie są zaduszki, zaduszki 2 listopada, temat Do nieba trafiają tylko święci, przedstawi ksiądz Zbigniew Wądrzyk. Natomiast 8 listopada będziemy gościć redaktorów Sygnałów Troski, brata Tadeusza Rudzińskiego, siostrę Esteres, siostrę Marię. Temat Żyjemy dzięki więziom i rodzinie. Z informacji, z ogłoszeń jeszcze mam jedno zaległe z poprzedniego tygodnia. Było pytanie słuchacza o możliwość, czy jest coś takiego jak jakieś Centrum Kojarzenia Małżeństw. No i o którym wiem i za które możemy ręczyć, byli ci ludzie u nas raz i drugi na audycji. Przystań czystych serc, tak się nazywa ta strona internetowa, www.czysteserca.org.pl. Powtarzam, www.czysteserca.org.pl. Tam można wejść i więcej sobie poczytać na ten temat. I nasi goście, przypominam, to ojciec Stanisław Przepierski, ksiądz Szymon Mucha, siostra Wioletta Ostrowska. Czy nasi goście mają jakieś ogłoszenia, które chcieliby teraz podać słuchaczom?
Chciałbym ogłosić dla archidiecezji warszawskiej. Mamy w piątek 21 października o godzinie 18 w sali świętego Jana Chrzciciela przy ulicy Miodowej w gmachu Kuli Warszawskiej spotkanie formacyjne dla żywego różańca. Będziemy właśnie analizować list o różańcu codziennym prymasa tysiąclecia z tego okresu, kiedy był jeszcze w Lublinie. Oraz chciałbym zaprosić na czwartek najbliższy, to jest 20 października o godzinie 19 w naszym klasztorze świętego Dominika w Warszawie na Służewie. Ojciec Bogusław Kochaniewicz pochyli się nad tematem peregrynacja ikony czy peregrynacja Maryi. Polski fenomen obecności Maryi, duchowej obecności Maryi we wspólnocie wiernych. To jest analiza peregrynacji obrazu, kopii obrazu jasnogórskiego po Polsce, ale w tym szczególnym skoncentrowaniu się na obecność Maryi wśród wiernych.
Dziękuję bardzo. Przypominam, dzisiejszy temat to modlitwa ocaleniem ojczyzny.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek Łuski z Bydgoszczy dzwonię.
Witamy serdecznie.
Nawiązując do tematu dzisiejszego, modlitwa ocaleniem ojczyzny, myślę, że bardzo ważne jest to, co zresztą, o czym zresztą mówili przedmówcy moi, że żeby rodziny wspólnie modliły się i małżonkowie, i dzieci, i w ten sposób budowały tą jedność małżeńską, rodzinną, która jednocześnie będzie jakimś takim wkładem w budowanie jedności ojczyzny i jej pomyślności. Kiedyś czytałem takie badania, których wnioski zresztą były jak dla mnie banalne i oczywiste, że tam, gdzie małżeństwo się wspólnie modli, gdzie modlą się rodziny, tam małżeństwa są trwałe i nie ma rozpadu małżeństwa. I myślę, że chociaż ten wniosek jest oczywisty dla każdego, kto się modli, kto się modli wspólnie ze małżonkiem czy z dziećmi, to jednak rzeczywiście jest to jakaś droga do tego, by budować tą trwałość małżeństwa, jednocześnie kształtować rodzinę tak, by służyła nie tylko sobie nawzajem, ale także w takiej szerszej przestrzeni publicznej, czyli służyła też ojczyźnie. Myślę też, że ważne jest, aby ta modlitwa pobudzała nas do jakiegoś działania, do wyjścia na zewnątrz. Należę do wspólnoty domowego kościoła i myślę, że wszelkie wspólnoty działające w kościele są taką przestrzenią, gdzie rzeczywiście to może się realizować w jakiś sposób. Muszę powiedzieć, że podejmujemy różne działania, które też mają na celu budowanie tej jedności małżeńskiej, rodzinnej wśród wielu małżeństw. I tak przy okazji chciałem też zaprosić na rekolekcje, które organizujemy jako domowy kościół w dniach 28, 29, 30 października w Bydgoszczy, w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy. To mają być takie rekolekcje, które właśnie mają ukazywać małżeństwom, ale też narzeczonym, bo także narzeczonych zapraszamy na te rekolekcje, jakąś taką szerszą perspektywę, która im pozwoli spojrzeć na siebie nawzajem i na tą wspólną drogę, która może być budowana i realizowana tylko w oparciu o wartości, które niesie ze sobą wiara i zawierzenie samemu Jezusowi Chrystusowi.
Dobrze, dziękuję bardzo za tę informację. Powtórzę, w Bydgoszczy, w parafii Świętej Trójcy w dniach 28-29 października o godzinie 18 i 30 października o godzinie 12 Domowy Kościół i Młodzież z Ruchu Światło Życie zapraszają małżeństwa narzeczonych na rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadzi ksiądz dr Grzegorz Bart. Także serdecznie dziękujemy za to włączenie się w naszą audycję. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janina, to jeszcze raz, ja chyba źle nacisnęłam, że się rozłączyłam, już raz byłam połączona. Chciałam do siostry, jak siostra czytała tą modlitwę, że tylko przez Maryję, no, będziemy zbawieni, czy tam, a chciałam przytoczyć te słowa Pana Jezusa, takie zapytanie, chciałam zapytać tylko. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie, mówi Pan Jezus, albo kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu. Także jak długo Pan Jezus będzie elementem dekoracyjnym, nie ma zbawienia dla nikogo. Maryja moim wzorem jest dzisiaj.
Oj, Pani Ani, Pan Jezus nigdy nie był u nas, ani w Radiu Maryja, ani u sióstr Loretanek elementem dekoracyjnym. Dziękujemy. Ojciec,
chciałbym powiedzieć bardzo jasno. To Jan Paweł II w liście o różańcu bardzo mocno podkreśla. Modlitwa różańcowa, oddanie się Matce Bożej nie uwłacza Panu Jezusowi. To jest bardzo niekiedy przewrotne tłumaczenie, które de facto niektórzy używają jako instrument do zgaszenia pobożności maryjnej. Otóż pamiętajmy, że w różańcu, zaczynając od, powtarzając historię zbawienia, dokładnie chronologię, tak jak Pan Bóg się objawiał w tych słowach, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, to są słowa Boga skierowane do Maryi, a jednocześnie mówi się później słowa, które Elżbieta powiedziała do Maryi, witając ją jako Matkę Pana, nie tylko jako samą Maryję, jako Matkę Pana. To jest druga część tego pozdrowienia anielskiego, aż wreszcie puentuje się to, finalizuje się to w te uwielbienie w słowie i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, proszę Pani. To jest bardzo jasno wyeksponowane. Jan Paweł II w liście o różańcu mówi, że nawet to imię Jezus należałoby bez przesady, ale w jakimś sensie podkreślić. Podobnie mówi wprost, że końcówka każdej tajemnicy ma być szczególnym oddaniem czci Trójcy Przenajświętszej. Nie może to być zwyczajne tylko odklepanie. Papież nawet sugeruje, żeby tę doksologię, czyli chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, nawet we wspólnotowej modlitwie wyśpiewać jako uwielbienie, bo mamy wszyscy z Maryją ku Jezusowi pójść. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, więc to jest droga pewna, Maryja nie odwodzi. Następnie z Jezusem, dając się prowadzić Jemu, idziemy do domu Ojca w życie Trójcy Przenajświętszej. To taka kwestia. Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Mówi Aleksandra z południa Polski.
Witamy.
Ja cieszę się bardzo, że dzisiaj była mowa tutaj na antenie o różańcu rodziców za dzieci i tak ze swojej strony chciałam bardzo zachęcić wszystkich rodziców do włączenia się w ten różaniec. Przypomnę jeszcze tą stronę internetową www.rozaniecrodziców.pl. W szczególności no, chciałabym zachęcić tych rodziców, którzy może mało modlą się na różańcu albo no, jeszcze nie włączyli się w modlitwę różańcową. Tutaj odmawia się tylko jedną tajemnicę różańca dziennie, przez cały miesiąc tą samą tajemnicę i no, ma to moim zdaniem no, niesamowite owoce dla dzieci, ale też dla samej rodziny. Pomaga ten różaniec też no, całej rodzinie. Ja utworzyłam taką różę różańcową, w której osoby, które włączyły się w tą różę, modlą się nawzajem za siebie i za tą działalność, którą jakoś tam prowadzimy. A chodzi tutaj o pomoc przede wszystkim duchową osobom uzależnionym, a więc modlitwę za osoby uzależnione. I inspiracją do utworzenia tej róży był oczywiście różaniec rodziców za dzieci i też słowa sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, które usłyszałam w Radiu Maryja. Modlitwą różańcową powiążcie wasze serca, aby stały się murem obronnym. Dalej już nie zapisałam, ale no wiadomo, o co chodzi. Jeszcze raz bym chciała zachęcić wszystkich słuchaczy do włączania się w ten różaniec rodziców za dzieci, czy samemu tworzenia takich róż różańcowych rodziców za dzieci, czy róż, które no, miałyby na celu modlitwę się za siebie nawzajem i też za tą działalność, którą no, te osoby jakoś są powiązane, więc mają jakiś wspólny cel też. No,
Pani Aleksandro.
Takich trudnych spraw, duchowieństwa i tak dalej.
Dziękujemy za to przypomnienie. No mówiliśmy o różańcu rodziców, pan Ireneusz mówił, ale oczywiście to jest bardzo ważna sprawa, żeby się wspólnotowo modlić. Dziękujemy.
Nawiązując do tego, co pan Ireneusz mówił i teraz pani tak też pięknie zachęciła, nie możemy zapominać, że te właśnie róże różańcowe, czy to rodziców za dzieci, czy za dzieci z zespołem Downa, czy z problemem alkoholowym, czy za swoich współmałżonków, one przyjęły mechanizm żywego różańca, które zapoczątkowała Paulina Jaricot i polegają właśnie na tym podjęciu wspólnotowej modlitwy. 20 osób, tak jak 20 tajemnic różańcowych, każdego dnia każda osoba jedną tajemnicę. Żywy różaniec jest to modlitwa o nawrócenie grzeszników, ale też i modlitwa jako wspomogrzenie misji. Intencję papiesko-misyjną, papiesko-ogólną podejmujemy, a to jest zostało przełożone i to jest piękne, bo możemy ten schemat przełożyć na wiele intencji, Które są bardzo ważne w naszym życiu. I myślę, że to, że w naszej ojczyźnie żywy różaniec, mimo że nie ma na razie jakiejś ogólnopolskiej struktury, mamy taką nadzieję, że może będzie kiedyś w życiu miał, rozwija się w parafiach i ta modlitwa żywego różańca, myślę, że w wielu przypadkach naszą ojczyznę ochroniła i wymodliła wiele łask. Dlatego tutaj chciałem właśnie jako też moderator żywego różańca w diecezji radomskiej jakoś to poruszył ksiądz Jan, biskup Jan Hrabek, który zginął tragicznie, nazwał to uśpionym olbrzymem, czyli widział w tym wielką jakąś siłę i moc, właśnie potędze żywego różańca w Polsce, bo przecież praktycznie nie ma parafii, przynajmniej w naszej diecezji nie ma parafii, gdzie nie ma żywego różańca i przecież to jest siła modlitwy i w niejednej sprawie ojczystej ten żywy różaniec cały czas, to jest cały czas, to nie jest jakaś jednorazowa akcja. Przez te lata on jest, żyje i modli się też za naszą ojczyznę.
Chciałbym jeszcze dodać jedną kwestię, mianowicie jeszcze raz do tej opozycji, jaką się próbuje stwarzać między Maryją a Jezusem. W różańcowej modlitwie bardzo konkretnie mowa jest o tym, i to podkreśla w swoim liście o różańcu Jan Paweł II, patrzymy, wpatrujemy się w Chrystusa, uczymy się Chrystusa, podążamy za Chrystusem, niepokalanym sercem Maryi. Ona najlepiej rozważała wszystko, co Jezus mówił. Ona umiała to wcielić w życie i dlatego nie zeszła z Golgoty. Jej Bóg zawierzył modlitwę o jedność apostołów, jedność Kościoła. To jest niesamowita rola Matki Najświętszej, tego macierzyństwa duchowego, która w ogóle nie stoi w sprzeczności z jedynym pośrednictwem Chrystusa Pana. Otóż właśnie oczyma Maryi możemy się uczyć o Chrystusie, że On wszedł w taką bliską relację z człowiekiem, że chciał być przytulony jako dziecko, wręcz On nie jest Bogiem abstrakcji, On nie jest ideą, On nie jest pojęciem, On jest Bogiem, który przyjął ludzką naturę, stał się człowiekiem, naszym bratem, po to, żeby z nami dzielić los. I tego właśnie różaniec bardzo konkretnie uczy. W różańcu bowiem nie skupiamy się tylko na samej Maryi. My rozważamy Słowo Boże z Maryją, ale Słowo Boże, które wypowiada sam Bóg. I Maryja ciągle właśnie podprowadza pod to, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. I stąd rozważanie Słowa Bożego w różańcu jest tak istotne. Ale też uczymy się właśnie tego człowieczeństwa Chrystusa. Wręcz święta Teresa Wielka z Awila mówi wprost, że kiedy chcesz dojść drogą pewną do Boga, powinieneś przejść Jego drogą człowieczeństwa. To, że właśnie Chrystus przez swoje wcielenie nadaje godność ludzkiemu płodowi, godność dziecku, człowiekowi w fazie bycia jego dziecięctwa, później jako młodości, dojrzewania. Nie ma takiego etapu w życiu człowieka, którego by nie dotknął Jezus, prawda? I uczymy się bardzo syntetycznego, bardzo też głębokiego spojrzenia na Jezusa. Samo ustawienie tajemnic różańcowych, jak byśmy prześledzili, to zobaczcie, że w żadnej innej modlitwie, oczywiście mówimy tutaj o modlitwach poza sakramentami, nie ma tak syntetycznie ujętej spojrzenia na Jezusa, gdzie w każdej z tajemnic jesteśmy otwierani przez Ducha Świętego, bo przecież Jemu się poddajemy w tej modlitwie, bo Jego daje Jezus i Maryi i nam, prawda, w tej modlitwie. Otwieramy się na poszczególne aspekty Jego nauki. Różaniec nie jest ciasną modlitwą, można ją poszerzyć o pewne inne również tajemnice. Tu można być bardzo twórczym. Jan Paweł II mówi o tym, że różaniec może poszerzyć wyobraźnię biblijną. I to się dzieje wtedy, kiedy człowiek właśnie łączy rozważanie Pisma Świętego z modlitwą, kiedy zaprasza Maryję do tego, żeby z nią uwielbić Boga. Kiedy ja uwielbiam Maryję w różańcu, to nie jest to tylko tępe jakieś powtarzanie. Ja otwieram się na działanie Ducha Świętego, który przez to słowo w Maryi przyjął ludzką naturę. On jest tym, który daje mi żywego Bożego Ducha, który mnie właśnie otwiera na poszczególne aspekty wcielenia Syna Bożego i aspekty nauki, żebym ja umiał ją wdrożyć w moje życie. Tu bym naprawdę przestrzegał przed takim bardzo krzywdzącym moim zdaniem i upraszczającym samą modlitwę różańcową spojrzenie. Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz dodał. My tu mówimy o rodzinie, mówimy o jedności między rodzicami, dziećmi i tak dalej, ale jeżeli mówimy o modlitwie za ojczyznę, proszę Państwa, to my się modlimy o to, żeby ta ojczyzna była przepełniona Duchem Świętym, przepełniona Bożym Duchem, czyli Bożej prawdy, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, żeby nasze relacje były tym przepełnione, aby też zwyciężyła prawda i miłość i żebyśmy tę prawdę walczyli z miłością, jak to mówił ksiądz Jerzy, i żebyśmy uchwytali się środków, które Bóg nam dał do ręki i byli w tym wytrwali i się nie zniechęcali i nie załamywali. Ale żyjemy w czasach potwornego zamętu, potwornych socjotechnik, potwornego manipulowania świadomością, faktami, interpretacjami, próby nawet erystycznych metod, o których Arthur Schopenhauer bardzo mocno mówi, jak można zmanipulować człowieka i społeczność po to, żeby uzyskać poklask, wrażenie, że się ma rację. I to umiejętność oddzielania prawdy od kłamstwa, dobra od zła, ono się nie może dokonać bez światła Ducha Świętego. Człowiek, który odmawia się różaniec, on się otwiera na działanie Ducha Bożego. To Duch Boży jest tym, który kształtuje w nas sumienie. I w różańcu właśnie jest ta droga zaślubiania, pozwolenia zaślubić się przez Ducha Świętego całej naszej rodzinie i relacjom, ale też społeczeństwu, naszej ojczyźnie, na którego dobru nam zależy po to, żeby kolejne pokolenia umiały ją budować w odpowiednim odniesieniu do przeszłości, do wiary, do tego łańcucha pokoleń, o których Maryja wyśpiewała, że odtąd będą mnie błogosławić wszystkie pokolenia, tak? Czyli żeby nie było tak, że następne pokolenia w ogóle jej nie znają, czy nie znają tego sposobu poznawania Boga, o której Kościół przez tyle wieków nam do ręki daje. Myślę, że to jest jedna z największych metod dobrego kształtowania sumienia, oddzielania. I to, co Pan prowadzący powiedział, prawda, że to jest forma egzorcyzmu. Naprawdę tak jest. Nie na darmo prymas Wyszyński wzywał do modlitwy różańcowej i dzięki niej wytrwał. Jan Paweł II przy takim naporze niechęci, człowiek, który miał zginąć. Nie na darmo ksiądz Jerzy wzywał do modlitwy. Nie na darmo jego grób otoczony jest według konturów Polski z kamiennym różańcem, który się wieńczy krzyżem na stolicy naszej ojczyzny, że ten różaniec nas zawsze organizował, znaczy Maryja nas organizowała we wspólnotę, tak jak te paciorki różańca łączą się w jedną więź dzięki Bogu, dzięki planowi zbawczemu, tak my, różni ludzie, czasami o różnej historii życiowej, możemy stworzyć wspólnotę rzeczywiście mądrych, dobrych ludzi, którzy ze sobą współpracują, budują trwały dom ojczysty, oparty na fundamencie, którym jest Jezus i nie ma innego lepszego.
Serdecznie Bóg zapłać. Dziękujemy naszym gościom, ojcu Stanisławowi Przepierskiemu. Serdecznie Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać. Pamiętajmy, że ojczyzna będzie tak, jak będą kobiety.
Jakie będą małżeństwa generalnie. Dziękujemy bardzo księdzu Szymonowi Mucha. Bóg zapłać księdzu.
Bóg zapłać jakoś tak jeszcze z podwórka parafialnego, bo wiele przecież inicjatyw w czasie jeszcze trwającego października, kiedy zapraszamy młodzież na różne spotkania modlitewne. Kochani młodzi przyjaciele, myślę, że jeszcze może ktoś nas słucha. Nie bójcie się wziąć do ręki różańca i będziecie wy kolejnym pokoleniem Polaków, którzy na wychowanie na różańcu będziecie budować Polskę.
Dziękujemy siostrze Wiolecie Ostrowskiej. Bóg zapłać, siostro.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy Jarosławowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.